Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry, a ze mną dzisiaj pani doktor Małgorzata Regosz-Kaczkowska. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Pani założyła klinikę komunikacji medycznej.
Tak, wraz z kilkoma osobami, które wywodzą się od księdza Jana Kaczkowskiego, który w środowisku osób związanych z komunikacją medyczną jest uznawany za pioniera komunikacji medycznej, a potem powiem dlaczego. Postanowiliśmy, że fundacja imienia księdza Jana Kaczkowskiego, która powstała po jego śmierci, powinna zająć się komunikacją medyczną, skoro to dla Jana było tak bardzo ważne, bo my chcemy jako fundacja zajmować się sprawami Jana, wszystkimi oprócz hospicjum i kościoła, które były dla niego ważne.
A między innymi ważna była komunikacja.
Bardzo
wielu pacjentów, bardzo wiele osób, które mają kontakt z lekarzami, po wyjściu z gabinetu czuje się no co najmniej niekomfortowo. Więc coś jest na rzeczy, że ta komunikacja po prostu szwankuje.
Szwankuje, ponieważ to jest brak edukacji. Ja się wywodzę z pokolenia, któremu nie dane było mieć zajęcia z komunikacji medycznej na studiach, ani w procesie szkolenia podyplomowego. W tej chwili uniwersytety medyczne ze wsparciem Unii Europejskiej budują i wyposażają centra symulacji medycznej i chyba już komunikacja medyczna weszła jako przedmiot obowiązkowy, a na pewno będzie musiała wejść. Natomiast całe pokolenie lekarzy starszych, obecnych rezydentów, lekarzy takich powiedzmy 30+, aż do wieku emerytalnego, nie miało okazji, jeśli sami się nie szkolili, nie mieli okazji w ogóle poznać tajników komunikacji medycznej. A ja i my wszyscy w klinice komunikacji medycznej mamy głębokie przekonanie, że oprócz wiedzy medycznej, kompetencje komunikacyjne są na tym samym poziomie, na którym jest wiedza medyczna, jeżeli chodzi o skuteczność konsultowania, o relacje z pacjentem, o skuteczność terapeutyczną, o porozumienie terapeutyczne z pacjentem. To jest naprawdę bardzo ważne.
Ja jestem świeżo po lekturze takiej dość wstrząsającej opowieści mamy dziecka z zespołem Downa, która przeszła, jak sobie pani doktor może wyobrazić, przez ścieżkę medyczną naprawdę dość długą. I ona na końcu tej swojej opowieści pisze, że ci państwo lekarze bez uogólniania, którzy byli podobno najlepsi, najbardziej skuteczni, często okazywali się po prostu takimi sobie ludźmi. I ona pisze ze swoich własnych doświadczeń, że to przede wszystkim komunikacja i sposób podejścia do pacjenta jest najważniejszy. Że bardzo często stykała się z tym, że świetny fachowiec miał słabe umiejętności miękkie, słabe te kompetencje i to wcale nie przynosiło oczekiwanych skutków leczenia. Że często traktowana była lepiej przez pielęgniarki niż przez lekarzy bardzo wysoko wyspecjalizowanych.
Znaczy pewne jest, że umiejętności komunikacyjne lekarzy są źródłem nadziei i poczucia bezpieczeństwa dla pacjenta, a nieumiejętne komunikowanie, i na to są badania, są źródłem cierpienia pacjentów. Natomiast jeżeli chodzi o samą komunikację, to lekarze trochę błędnie odczytują, czym jest umiejętność komunikowania się. Te umiejętności można podzielić na dwie takie grupy. Pierwsza grupa to są umiejętności miękkie, które prowadzą do budowania odpowiedniej relacji terapeutycznej z pacjentem. Czyli ta empatia, o której się mówi. Czyli ci moi koledzy, którzy mówią, słuchaj, ja się nie muszę uczyć żadnej komunikacji, bo jestem sympatyczny, ja mam tłumy przed gabinetem. To jest mowa ciała. To jest to, że zapewniamy w gabinecie komfort fizyczny i psychiczny pacjentowi. To jest odpowiednie wsparcie, z którym pacjent zostaje. Natomiast druga część to poparta badaniami naukowymi ogromna sfera, dziedzina narzędzi komunikacyjnych, czyli konkretnych umiejętności, tak jak technika zabiegu chirurgicznego lub wiedza na temat jakiejś choroby, które my możemy stosować. One będą powodować większą efektywność w trakcie konsultowania, poczucie bezpieczeństwa, lepsze wsparcie, lepszą relację, większą satysfakcję lekarza z pracy, a przede wszystkim też poczucie bezpieczeństwa, że wszystko zrobiłem tak jak trzeba. I taki pacjent, który wychodzi z takiej konsultacji, która, bo mówię tutaj o takim narzędziu, jakim jest struktura konsultacji, czyli żeby jednak nadawać konsultacji pewną strukturę i stosować w poszczególnych elementach, w poszczególnych etapach tej konsultacji odpowiednie umiejętności. Nawet wymieniono je i jest ich ponad 170 tych umiejętności i większość lekarzy stosuje je, ale w taki nieświadomy, bardzo intuicyjny sposób. Natomiast ustrukturyzowanie konsultacji powoduje, że ona ma większy sens. a pacjenci stosują się do zaleceń. Jest tak słaba dostępność w tej chwili specjalistów i tak długo się oczekuje na konsultację, że jeżeli już pacjent przyjdzie do nas lub drogi pacjencie, jeżeli dostaniesz się na tę konsultację, to niech ona po prostu ma sens. Trzeba wyjść z tej konsultacji wyposażonym w wiedzę, co to jest za choroba, co z nią można zrobić, czy mi coś grozi przewlekłego, czy co takiego ma mnie zaalarmować, żebym na przykład w jak najszybszym czasie stawił się na kolejną konsultację lub pojechał na SOR. I wiele różnych innych rzeczy, które naprawdę są konkretną wiedzą lekarską, zebraną zresztą we wspaniałej jednej książce, Umiejętność komunikowania się z pacjentami, Silverman i Kurz. Bardzo polecam tę
książkę. Pani doktor, ale czy to nie jest rzeczywiście takie ABC zachowań nie tylko lekarza, nas wszystkich, że kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, ktoś nas wita, uśmiecha się, patrzy nam w oczy? Bo ja mam wrażenie, zresztą sama tego doświadczyłam, że to szwankuje też na tym podstawowym poziomie. Być może wynika to z tak powszechnego wypalenia zawodowego tej grupy, o którym się coraz częściej mówi. Państwo też starają się pomóc lekarzom z wypaleniem zawodowym.
Tak. Okolice 3-4 roku rezydentury to jest okres, kiedy większość rezydentów jest już wypalona. Ja myślę, że też te nieumiejętności komunikowania się z pacjentami, ale też w zespołach lekarskich, czy w zespołach medycznych, nie tylko w lekarskich, ale w zespołach pielęgniarsko-lekarskich, ogólnie wszystkie osoby, które pracują na danych oddziałach, przecież takie oddziały, czy kliniki, czy przychodnie, to są już prawie korporacje. Więc tam też powinny być wdrożone pewne umiejętności albo procedury, takie jak w korporacjach, odnośnie komunikacji wewnętrznej i dawania sobie feedbacku na przykład. To jest tak kulturowo obce Polakom, dawanie sobie informacji zwrotnej w pracy, a przecież dawanie sobie informacji zwrotnej i umiejętność przyjmowania tej informacji, to jest podstawa rozwoju również na każdym polu. W rodzinie, w związku, w pracy i w pracy lekarza również. I teraz my uczymy w Klinice Komunikacji Medycznej pierwsze zajęcia i pierwsza prezentacja to jest umiejętność dawania i przyjmowania feedbacku. I to jest naprawdę trudne. I myślę, że to wynika z różnic kulturowych, bo mieliśmy na naszych zajęciach studentkę z Uniwersytetu Medycznego w Berlinie. I ona mówi, że to jest zupełnie normalne, że dawanie informacji zwrotnej to jest podstawa nauki komunikacji. Ja może potem powiem, jak wygląda taka nauka, albo może teraz powiem, jak wygląda. Badania naukowe potwierdzają, że nauka komunikacji lekarz-pacjent może się odbywać tylko w jeden sposób, czyli przez doświadczenie i otrzymywanie informacji zwrotnej od pacjenta symulowanego, od grupy, jeżeli takie zajęcia odbywają się w grupie, oraz od nauczyciela. I tak właśnie się to odbywa i dlatego mówimy o Janie Kaczkowskim, że był pionierem komunikacji lekarz-pacjent w Polsce, gdyż on ten sposób nauczania komunikacji zastosował już w 2008 roku, kiedy zorganizował swój pierwszy AROPAK etyczny. I bardzo lekarze nie chcą uczestniczyć w takich scenkach i bardzo się ich boją. Odgrywają scenkę specjalnie przeszkolonym pacjentem symulowanym i następnie mają powiedzieć sami, dać sobie autofeedback. I my zaznaczamy, żeby zaczęli od tego, co dobrze zrobili. Każdy zaczyna od tego, o Boże, a jak mi źle poszło, a co ja zrobiłem, a mogłem tak, ale to wyszło fatalnie, jak mi głupio i tak dalej. Stop. Zacznij od tego, co poszło ci dobrze. Również w ten sposób feedback daje lekarzowi pacjent symulowany, bo to jest też bardzo ważny element, ponieważ bardzo ciekawe jest to, że w czasie takiej scenki emocje odgrywających są prawdziwe, zarówno lekarza, jak i pacjenta symulowanego.
Ja rozumiem, że pacjent mówi lekarzowi, co w jego odbiorze było nie tak.
Tak, mhm. Tak. Że albo przykład, co było, to znaczy nie tak. Właśnie nie,
co
nie
było tak.
Tak. Co było dobrze, co zrobił dobrze, co mógłby zrobić inaczej, co mógłby zrobić lepiej. Następnie, jeżeli obecne są to zajęcia grupowe i scenka jest odgrywana przez grupę, grupa robi dokładnie to samo. Jako obserwatorzy lekarze też się bardzo dużo uczą, a następnie uczestnik dostaje informację zwrotną od nauczyciela, czyli jak to powinno wyglądać, jakie techniki mógłby zastosować, co mógłby inaczej zrobić, jakiego konkretnego słowa mógłby użyć. Naprawdę to jest niesamowite i myślę, że uczestnicy zapamiętują odgrywaną przez siebie scenkę do końca życia. I tak mówią. I my potem dostajemy informacje, że oni to pamiętają, wykorzystują. I te informacje takie pełne wdzięczności płyną do nas później po organizowanych kursach, że naprawdę to dużo daje. I to jest coś, co potem procentuje i rośnie przez całe życie w karierze lekarza.
Warto powiedzieć też o tej komunikacji niewerbalnej, bo często mam takie wyobrażenie, że lekarze zatrzymują się już trochę, mający świadomość, że ta komunikacja jest taka ważna, tylko na tej komunikacji werbalnej, a ciało mówi co innego.
55%.
Tak, warto też zwrócić na to uwagę i mam wrażenie, że o to również państwo dbają.
Tak, to jest też, wchodzi w skład naszego cyklu szkoleń, mowa pozawerbalna. Tak jak powiedziałam, to jest 55%. Chyba najgorsze jest, gdy mowa ciała nie współgra z tym, co lekarz mówi. Wtedy jest niespójne, niewiarygodne, nie buduje poczucia bezpieczeństwa. Takie konsultacje są dziwne i pacjenci często wychodzą i mówią, że było dziwnie, tak? Nie patrzył się w oczy, patrzył się w komputer. Przecież wiadomo, że pracujemy z komputerami. Ten komputer, trzeba tą dokumentację zrobić w trakcie konsultacji, bo nie ma później czasu na to. Natomiast jeżeli powiemy, bardzo przepraszam, ja pana cały czas słucham, ale muszę zapisać to, co pan mówi, więc będę się patrzył na monitor, ale też będę pana dopytywał o kolejne rzeczy, albo jeżeli będę miał jakiekolwiek wątpliwości, to się zatrzymamy i porozmawiamy na ten temat. Wystarczy komunikować.
To prawda. Wydaje się, że to takie proste, a jednocześnie takie trudne. Z takich opracowań, z badań i z wywiadów z pacjentami wynika, że pacjenci mają problem z tym, wychodząc z gabinetu lekarskiego, że nie mieli tam poczucia bezpieczeństwa i że diagnoza była podana w sposób niejasny albo zbyt dosłowny.
Tak, mówi pani o czymś, co ja nazywam, że pacjent wychodzi i mówi, że nic nie wie.
Tak.
Pacjent zapamiętuje z informacji przekazanych przez lekarza około 30%. My bardzo zachęcamy, żeby szczególnie starsi ludzie, albo chorzy onkologiczni, albo chorzy przewlekle, przychodzili na konsultacje ze swoimi bliskimi. Także my często mówimy, że konsultacje to są trzy ogniwa. Lekarz, pacjent, bliski. I naprawdę zabierajcie swoich bliskich na konsultacje, drodzy pacjenci, bo wtedy więcej wyniesiecie z tej konsultacji. Ja wczoraj co zrobiłam, myśląc o tej dzisiejszej rozmowie, wrzuciłam do ChatGPT, do sztucznej inteligencji, takie pytanie. Jakie pytania mam zadać lekarzowi, gdy boli mnie głowa? Wyskoczyło mi 6 wspaniałych pytań, które pacjenci mogliby, w razie gdyby lekarz nie zaspokoił ich ciekawości, bo często oni w ogóle nie wiedzą, o co mają zapytać lekarza, mogliby zapytać lekarza, bo póki my lekarze nie mamy tych kompetencji komunikacyjnych w postaci na przykład struktury konsultacji, to nie będziemy o tym wszystkim pamiętać, bo jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu na wizytę, 10 minut, 5 minut, co to może być za konsultacja, a pacjent często przychodzi z listą problemów. My możemy się zająć w czasie jednej konsultacji 10-minutowej jednym problemem. I pacjenci wychodzą rozczarowani, ale nie byliby rozczarowani, gdyby otrzymali informację. Proszę pana, pani Anno, dzisiaj miałem tylko 10 minut, mam następnych pacjentów. Zajęliśmy się tylko jednym problemem. Widzę, że ma pani więcej problemów, zapraszam panią na kolejną wizytę, na której zajmiemy się kolejnymi. I to jest okej, taki sposób rozmowy z pacjentem. Ten pacjent wychodzi z poczuciem bezpieczeństwa.
Pani doktor, niestety czas jest nieubłagany. Musimy kończyć nasze spotkanie, a lista pytań i tematów jest bardzo długa. Mam nadzieję, że będziemy do tego systematycznie wracać. Czy jest jakieś światełko w tunelu, jakaś nadzieja, że jednak ta komunikacja będzie się poprawiać i pacjent wyjdzie z gabinetu zaopiekowany i z poczuciem bezpieczeństwa, że jest w dobrych rękach i że ktoś chce mu naprawdę pomóc?
Znaczy jest, jak zawsze, edukacja. Edukacja studentów się odbywa, natomiast co zrobić z rzeszą lekarzy, która nie miała tej możliwości uczenia się? To na nas, lekarzach, spoczywa obowiązek samokształcenia się w tym zakresie. Powinno się wdrożyć działania systemowe. Nie wiem, czy jest to możliwe. Chęci, jak zmusić czy zachęcić lekarzy do uczenia się komunikacji, ja nie wiem. Ja trochę się zaczynam poddawać. Nie widzę absolutnie takiej potrzeby. Ja bym chciała na przykład dzisiaj dać takie zadanie domowe, jeśli są wśród nas lekarze, którzy nas słuchają, żeby podczas konsultacji w strukturze Calgary-Cambridge, której my uczymy, pierwsze pytanie na początku konsultacji, po wejściu pacjenta do gabinetu, musi być pytaniem bardzo otwartym. Takie pytanie nazywa się pytaniem otwierającym i ono powinno brzmieć mniej więcej tak. Z czym pani dzisiaj do mnie przychodzi? W czym mogę pani pomóc? A nie jak się pani czuje, bo pacjent odpowie dobrze. I potem powinna nastąpić tak zwana złota minuta. Czyli przez 60 sekund, drogi doktorze, nie odzywaj się, tylko słuchaj tego pacjenta. Posłuchaj, co ma do powiedzenia, bo tam jest gdzieś jego perspektywa, a jeżeli my ją poznamy, to wszystkie zalecenia, które wydamy, jeżeli weźmiemy ją pod uwagę, tę perspektywę, może będą przestrzegane. Bo jeżeli jej nie weźmiemy pod uwagę, to na pewno nie będzie tej reakcji ze strony pacjenta.
Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Pani doktor Małgorzata Regosz-Kaczkowska, założycielka Fundacji Klinika Komunikacji w Sopocie.
Dziękuję bardzo.
Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.